Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek, przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj oczywiście główny temat to euro, które trwa dalej z reprezentacją Polski, ale o tym za chwilę, bo tradycyjnie zaczniemy też w sezonie reprezentacyjnym od siatkówki, czyli Liga Światowa i od rozgrywek żużlowych. Najpierw Liga Światowa. Nasi przygotowują się do występu na Olimpiadzie w Rio, właśnie rozgrywając spotkania w światówce. W ostatni weekend trzy spotkania w Łodzi. Polacy mierzyli się z reprezentacją Argentyny, Rosji, po raz drugi w tym roku, i Francji. No niestety udało się wygrać to pierwsze spotkanie z Argentyną. Wynik 3-1. W dwóch pozostałych nasi gorsi od swoich przeciwników 0-3, ale trzeba przyznać, że wszystkie spotkania były dosyć zacięte.
Były dosyć zacięte też ze względu na to, że nasi reprezentanci chcieli mimo wszystko, że mimo tego, że grali w bardzo rezerwowym składzie, pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością. Można powiedzieć tak, że rzeczywiście udało się wygrać tylko jedno spotkanie, ale tej ambicji tym młodym zawodnikom szczególnie nie brakowało. Jednak cały czas widzimy to, o czym mówi trener Antiga, czyli ci podstawowi zawodnicy powoli dochodzą do tej optymalnej formy, a ci rezerwowi cały czas starają się jak najlepiej ich zastąpić.
Trzymamy kciuki za Mateusza Mikę i Fabiana Drzyzgę, którzy są kontuzjowani, aby jak najszybciej jednak wrócili do tej reprezentacji. A po tych spotkaniach można powiedzieć, że tak powoli krystalizuje się rywalizacja, kto będzie czwartym przyjmującym, bo do Francji, czyli na ostatni turniej ten grupowy Ligi Światowej, nie pojedzie już Artur Szalpuk, tylko pojedzie Bartosz Bednosz i wychodzi na to, że właśnie on jest bliżej wygrania tej rywalizacji, ale to wszystko jeszcze zależy od decyzji trenera. Ostatni weekend światówki, tak jak mówiłem, we Francji nasi rozegrają kolejne trzy spotkania, a w finale, którym oczywiście wystąpią ze względu na rolę gospodarza, te finały w Krakowie. I teraz bardzo szybko przechodzimy do kolejnej kolejki Ekstraligi Żużlowej. Rozegrano tym razem trzy spotkania. Nie wiem, tak jakoś pechowo jest w tym sezonie, że nie można rozegrać. Prawie to się jeszcze nie udało, żeby te cztery spotkania zostały rozegrane. No i zaczynamy od spotkania z Toruniu, czyli Getwell Toruń kontra Fogo Unia Leszno. Drużyna z Torunia wygrała 48-41, ale zabrakło im trochę, żeby wywalczyć bonus, ponieważ w Lesznie przegrali 10 punktami.
Co warte podkreślenia, po raz pierwszy od dawna na torze żużlowym pojawił się Emil Sajfudinow, który powoli dochodzi do zdrowia po swoim urazie.
Ale bardzo dobrze mu poszło.
Tak, co też poniekąd nie powinno dziwić, bo przypomnijmy, że tak, Sajfudinow też startował przez jakiś czas w barwach zespołu z Torunia. No i można powiedzieć, że naprawdę, jak na pierwszy występ, bardzo dobry rezultat, 11 punktów plus bonus i co prawda nie udało się Leszczynianom wygrać, ale ten punkt bonusowy w kontekście walki o play-offy będzie niezwykle istotny.
W drużynie z Torunia komplet punktów praktycznie, bo 14 plus bonus Chrisa Holdera, znakomita forma Australijczyka na tym torze w Toruniu. Troszkę, jak sam przyznał, zawalił w kontekście punktu bonusowego Martin Waculik, który świetnie zaczął, dwie trójki, ale później jeden punkt defekt i zero i zdobył tych punktów tylko 7. Kolejne spotkanie, czyli lider tabeli Stal Gorzów mierzył się z Unią Tarnów, no i tutaj bez problemowe zwycięstwo Stali 59-31.
Jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, to tutaj można powiedzieć tradycja, więc bez żadnych zmian. Bartosz Zmarzlik, kolejny znakomity występ, 11 punktów plus bonus. Do tego bardzo dobra postawa Krzysztofa Kasprzaka, również 11 punktów i bonus. W ogóle cały zespół należy pochwalić, bo nawet drugi z juniorów, Adrian Cyfer, bardzo przyzwoicie, 4 plus 3 punkty bonusowe. W zespole Starnowa wyróżniał się zdecydowanie Janusz Kołodziej, ewentualnie Kenneth Bierę. Niestety tego wsparcia ze strony kolegów z drużyny zabrakło.
W tym sezonie Janusz Kołodziej pojedynkę praktycznie próbuje ratować sezon dla Unii Tarnów. No ale samemu trudno wygrać spotkanie żużlowe. I ostatni mecz, czyli GKM Grudziądz kontra Betar, to jest Sparta Wrocław. Tutaj zwycięstwo Wrocławian 47-43.
No i tutaj trwała do ostatniego praktycznie wyścigu walka nie tyle o zwycięstwo może, ale o punkt bonusowy, bo tam ten wynik pierwszego spotkania w Grudziądzu też bardzo podobny. Ostatecznie punkt trafił na konto zespołu z Wrocławia, co też będzie bardzo istotne, jeżeli chodzi o walkę o pierwszą czwórkę. GKM pokazał, że mimo, że jest drużyną własnego toru, to na wyjeździe czasami potrafi się postawić rywalom i naprawdę niewiele zabrakło do tego, żeby tutaj przynajmniej wywalczyć jeden punkt.
No i to by było tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, o żużel. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. Heavy waters try to break you. You will be singing for life when you feel like your world is falling down and darkness has taken your side. Zaczynamy oczywiście od reprezentacji Polski. No nie wiem jak Państwo, ale ja to mogę się w tą drabinkę turniejową Euro 2016 wpatrywać i wpatrywać. Nasi w 1/8 finału zwyciężyli oczywiście ze Szwajcarią po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Później no wspaniała seria rzutów karnych. Bardzo pewnie wszyscy zawodnicy wyznaczeni wykonali te jedenastki, a że jeden ze Szwajcarów się pomylił, to wygraliśmy 5-4. No i teraz już w czwartek jako pierwsi z tych ćwierćfinalistów nasi piłkarze wybiegną na boisko w Marsylii. Już graliśmy na tym stadionie z Ukrainą. Tym razem zagramy z reprezentacją Portugalii.
Jeżeli chodzi o mecz 1/8 finału, no to tutaj mogliśmy zaobserwować to w zasadzie dwie różne takie fazy tego spotkania, bo w pierwszej połowie nasi zawodnicy prezentowali się zdecydowanie lepiej niż po przerwie. Te akcje były prowadzone naprawdę w wysokim tempie, bardzo składnie. No i wysoki pressing, który zaskoczył Szwajcarów, no i on niemal nie zakończył się bramką już w pierwszej minucie spotkania. Niestety
właśnie.
Arkadiuszowi Milikowi zabrakło precyzji.
No oczywiście do tego młodego zawodnika pretensji nie mamy, szczególnie, że gramy dalej, wygrywamy. Zresztą widziałem dzisiaj
bronią
takie...
Bronią nas wyniki, więc...
Tak, ale widziałem też dzisiaj takie statystyki. Arkadiusz Milik ma 22 lata, w tym wieku Robert Lewandowski dopiero zaczynał karierę w Borussii. No a taki Ibrahimowicz w sezonie w Ajaxie strzelał dużo mniej bramek niż Milik, bo on chyba tych bramek miał 13, Milik już ponad 20. Miejmy nadzieję, że zarówno Milik, jak i Robert Lewandowski przełamią się już w następnym spotkaniu. Co by nie mówić o skuteczności naszych napastników, to wykonują oni ogromną pracę na rzecz całej drużyny.
Tak, rzeczywiście. Co prawda nie zdobywają bramek, ale dzięki ich postawie, no to już jest taki dość wyświechtany, można powiedzieć, argument. Dzięki ich pracy błyszczą inni. Szczególnie dotyczy się tutaj Jakuba Błaszczykowskiego ta uwaga, ponieważ skrzydłowy do niedawna w Fiorentiny ma tutaj z pewnością duże pole do popisu. Przypomnijmy, zdobył drugą bramkę w tym turnieju, do tego ma również asystę przy trafieniu Arkadiusza Milika, więc wszystkie kluczowe zagrania są właśnie autorstwa Błaszczykowskiego.
Gdyby nie liczyć tego euro, na którym jako pierwszy raz Polska występowała, czyli w Austrii i Szwajcarii, no to Kuba Błaszczykowski ma udział we wszystkich bramkach, które Polska zdobyła w swojej, że tak powiem, karierze na Mistrzostwach Europy. Co do tego meczu jeszcze ze Szwajcarią, no świetne zawody Fabiańskiego, naszego bramkarza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale pierwszy raz widziałem Fabiańskiego, który bronił takie sytuacje w reprezentacji. Chyba bez wątpienia jego najlepszy mecz.
Tak, z reguły Fabiański uchodził za takiego bramkarza, który nie robi jakichś spektakularnych błędów, ale też rzadko kiedy dodaje drużynie coś ekstra swoją interwencją. No teraz po tym, co pokazał ze Szwajcarią, trzeba to zdanie zdecydowanie zmienić, ponieważ szczególnie polecamy obejrzeć dwie sytuacje, a więc najpierw uderzenie z rzutu wolnego Ricardo Rodriguez'a i wybita piłka lecąca praktycznie w okienko bramki. No i później sytuacja sam na sam z Renem Derdiokiem, który główkował z 5 metrów, ale Fabiański znakomitą paradą odbił tą piłkę. I tylko nas tutaj może troszeczkę boleć, że do 11, 1/8 finału został wybrany Dawid De Gea, a nie Fabiański.
No to są dziwne decyzje UEFA, tych, którzy wybierają te 11, ale w naszej kadrze bardzo dobra atmosfera panuje. Możemy się o tym przekonać na filmach na Łączy Nas Piłka, ale też na konferencjach prasowych. Wczoraj Wojciech Szczęsny, pytany o swoje zdrowie, bo już wznowił treningi, o to, jakie ma szanse występu z Portugalią, powiedział, że on po prostu nie chce Łukaszowi Fabiańskiemu przeszkadzać, no bo Fabiański jest w znakomitej formie i to jemu oczywiście należy się ten występ w pierwszej 11 w Portugalii. I jeszcze w tym spotkaniu ze Szwajcarią straciliśmy pierwszą bramkę, no ale ta bramka może być uznana, bramka Shakiriego ze Szwajcarii może być uznana za jedną z najpiękniejszych bramek na tym turnieju. To też o czymś świadczy, jaką mamy obronę w tym momencie, że żeby ktoś nam strzelił tą bramkę, no to musi być naprawdę przedniej urody.
Tak, to musi oddać strzał życia, no powiedzmy sobie wprost, bo ja nie jestem pewien, czy Shakiri będzie w stanie kiedykolwiek w swojej karierze jeszcze zdobyć tak efektowną i efektywną bramkę, no ale zobaczymy. Na razie ta defensywa wygląda bardzo dobrze, bo jesteśmy jednym z zespołów, które tracą najmniej bramek, no bronią nas liczby, no i oby tak w tych kolejnych fazach turnieju.
No i właśnie przechodzimy do tego spotkania z Portugalią. Tu będzie taka różnica, bo skład pewnie pojawi się ten sam, pierwsza jedenastka, że nasz trener Nawałka będzie mógł skorzystać z jednego zawodnika, czyli z Bartosza Kapustki. On pauzował za kartki w tym meczu ze Szwajcarią. Może dzięki temu jakieś zmiany będą już wcześniej.
No tak, ale to też jest poniekąd powód do naszego niepokoju, ponieważ trener Nawałka zabierał na Mistrzostwa Europy oczywiście 23 piłkarzy. I tak dla porównania skorzystał do tej pory z 16 graczy, z czego dwóch to byli bramkarze, więc mamy 15 de facto zawodników, 14 zawodników z pola, z czego najwięcej wchodził właśnie albo Kapustka, albo Sławomir Peszko, więc no bardzo mało wykorzystywał tych zawodników rezerwowych w tych takich newralgicznych momentach. miejscach. No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. A dla porównania Antonio Conte, selekcjoner Włochów, skorzystał już z 22 zawodników, tylko trzeci bramkarz nie zagrał.
Co do naszych czwartkowych rywali, reprezentacja Portugalii też jeszcze nie przegrała na tym Euro, ale też nie wygrała w 90 minutach. Z reprezentacją Chorwacji wygrała dopiero w 1/8 po dogrywce. Też to był, nie wiem, czy jeden z nie najgorszych spotkań na Euro, przynajmniej jak się go tak oglądało. No tam się praktycznie nic nie działo. Pierwszy strzał na bramkę dopiero w tej 117 minucie, kiedy Quaresma zdobył bramkę dla Portugalii. Jak dla mnie to Chorwacja zagrała poniżej swoich możliwości, bo dopiero właśnie zaatakowała w samej końcówce. A Portugalia, cóż, świetnie się bronili, ale też nie pokazali niczego takiego specjalnego w ofensywie.
No po raz kolejny na tym turnieju Portugalia zaprezentowała się jako taki zbitek indywidualności, nie raczej jak zespół, co w przypadku Polaków jest akurat atutem. No ci poszczególni piłkarze, więc Ronaldo, Quaresma czy Nani, no nazwiska robią wrażenie, ale jeżeli ich ustawimy razem na boisku, to tego wrażenia artystycznego i jakiegoś skutku większego nie ma. No oby tak było wężu z reprezentacją Polski.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje się, że przed tym czwartkowym meczem na pewno nie jesteśmy faworytami, ale Portugalia też tym faworytem za bardzo nie jest. Powinno to być spotkanie drużyn o zbliżonej klasie i naprawdę żadna nie jest na straconej pozycji.
Tutaj jeszcze tak optymistycznie, żeby coś dopowiedzieć, warto zajrzeć w statystykę. Polska ostatni mecz z Portugalią na cztery ostatnie spotkania przegrała w 2002 roku. To był ten pamiętny mecz mundialu w Korei i Japonii.
Tam, niestety wysoko.
Tak. Pogrom był 0-4, ale od tego czasu popatrzmy, no najpierw ten zespół Leo Benhakera i naprawdę jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mecz w ostatniej dekadzie polskiej reprezentacji, wygrana 2-1, później remis wyjazdowy 2-2, później kolejny remis przed Euro 2012 0-0, więc ta statystyka wygląda nieźle, a dodajmy, że ta Portugalia, która jest teraz, no takich nazwisk jak jeszcze 10 lat temu już nie ma.
Ma tylko jednego Ronaldo i kilku innych bardzo dobrych też piłkarzy, ale naprawdę nie ma się czego obawiać i życzymy naszym oczywiście w czwartek powodzenia, czyli zwycięstwa i dobrego spotkania. Teraz krótka przerwa i wracamy z Euro 2016 z kolejnymi ekipami. bardzo ciekawe, ale też niespodziewane te pozostałe ćwierćfinały, no przynajmniej ten jeden bardzo niespodziewany, ale zacznijmy od tej polskiej, tak nazwijmy części drabinki. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym Walia zmierzy się z Belgią. No tutaj Belgia jest stuprocentowym faworytem. Belgia rozkręca się z każdym meczem. Walia wygrywa po 1-0, nie pokazując niczego wielkiego, ale w tym turnieju naprawdę wszystko jest możliwe.
Można powiedzieć, że Belgom opłacało się przegrać z Włochami pierwszy mecz i zająć drugie miejsce w swojej grupie, bo trafili naprawdę do tej łatwej części drabinki, patrząc na ich rywali. Z całym szacunkiem jednak Węgrzy w tej 1/8 finału no nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki z ekipą Marka Wilmotsa. Chociaż Belgowie też mieli tam duże problemy ze skutecznością, bo gdyby te celowniki były lepiej nastawione...
Mówisz o problemach, a i tak 4-0 wygrali.
Tak, tak, ale to już te kolejne bramki były konsekwencją tego, że też Węgrzy troszeczkę się odsłonili, ale jeżeli poprawią ten element, to naprawdę będą bardzo groźni.
Ciekawy jestem tylko, ile czy też w ćwierćfinale Gareth Bale będzie w stanie w pojedynkę praktycznie, może z małą pomocą dwóch innych zawodników, pociągnąć tą swoją reprezentację.
No będzie miał z tym na pewno większy problem, bo w Belgowie, jeżeli chodzi o tą jakość, no biją Irlandczyków z północy na głowę, a samo widowisko w pojedynku Walii z Irlandią Północną nie było jakoś zbyt porywające. Oczywiście Bale po raz kolejny dołożył cegiełkę do zwycięstwa swojego zespołu, ponieważ po jego dośrodkowaniu padła jedyna bramka, gol samobójczy. No ale jeżeli chodzi o samo wrażenie, to jednak Irlandia Północna dużo słabsza od Walii, summa summarum, nie było.
Ten drugi ćwierćfinał, czyli Walia kontra Belgia, oczywiście o 21 lipca. No i przechodzimy do tej drugiej, teoretycznie mocniejszej części drabinki. 2 lipca spotkanie Niemcy z Włochami. No i tu tak w przerwie, Łukasz, mnie zaskoczyłeś, pytając mnie, kiedy ostatnio na wielkiej imprezie, czyli Mistrzostwach Europy albo Mistrzostwach Świata, Niemcy wygrali z Włochami. Mogłem się pomylić o 50 lat, ale i tak bym przegrał.
Tak, przegrałbyś nawet gdybyś miał margines błędu 100 lat, bo przejrzeliśmy statystyki i na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy, nawet jeżeli to połączymy, obie reprezentacje rozegrały 8 spotkań i bilans to są 4 remisy i 4 zwycięstwa Włochów, także Niemcy pokonują zawodników Italii tylko w meczach towarzyskich. Ostatnio właśnie taki mecz towarzyski był w Monachium w marcu, tam Niemcy wygrali 4-1, ale jak widać turniej rangi mistrzowskiej, a mecz towarzyski to jest jednak dla Niemców zupełnie inna para kaloszy.
Zresztą pamiętamy 4 lata temu na tym Euro w Polsce. Tam przecież Niemcy przegrali w półfinale z Włochami 1-2. No na pewno w takim razie Niemcy w tym spotkaniu 1/8 finału byli za Hiszpanami, których Włosi jednak, trzeba powiedzieć, dosyć niespodziewanie, jeżeli chodzi o rozmiar tej porażki Hiszpanów, bo Włosi wygrali aż 2-0 i byli zdecydowanie lepszym zespołem.
A ja powiem na odwrót troszeczkę, że gdyby nie David De Gea, to Hiszpanie przegraliby wyżej, ale z drugiej strony De Gea popełnił bardzo znamienny błąd, puszczając bramkę przy bramce na 0-1, ponieważ po rzucie wolnym tą piłkę odbił przed siebie, tam dopadł do niej Chiellini i strzelił gola. No gdyby ta sytuacja potoczyła się inaczej, być może też ten mecz inaczej by się zakończył.
Przed tym turniejem mówiono, że Włosi nie mają żadnych napastników, nie mają takich jakichś gwiazd na tej pozycji. Trener Conte, no naprawdę szacunek dla tego trenera, ułożył z tych zawodników świetny zespół, a nawet jeżeli nie mają tych napastników, chociaż nie można tego powiedzieć, bo taki Pele już zdobył 2 bramki, to mają tak świetnych obrońców, że oni też potrafią te bramki zdobywać.
A to się nie ma co dziwić, bo cała linia defensywna plus bramkarz to są zawodnicy jednego klubu, także nawet nie musi trener ich zgrywać, bo oni to zgranie ćwiczą w klubie. No i efekt przynosi to odpowiedni w reprezentacji.
Niemcy dotarli do tego ćwierćfinału po zwycięstwie bardzo łatwym nad Słowacją 3-0. Naprawdę trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu Niemcy-Włochy, chociaż jeżeli będziemy się kierować tą statystyką, no to tu Włosi są murowanymi faworytami.
Dokładnie tak, no ale Niemcy to są jednak mistrzowie świata i...
Kiedyś trzeba wygrać.
Kiedyś każda pasa może dobiec końca.
Ostatni ćwierćfinał 3 lipca gospodarze, czyli Francuzi, zagrają nie z Anglią, tylko z Islandią.
No i to jest zdecydowanie największa sensacja do tej pory fazy pucharowej mistrzostw. No wczoraj z niedowierzaniem oglądaliśmy to spotkanie Anglików z Islandią. Wszystko zaczęło się znakomicie dla wyspiarzy. Szybka bramka z rzutu karnego już bodajże w 3 czy 4 minucie Wayne'a Rooney'a. Za chwileczkę, no bardzo prosta bramka, daleki wrzut z autu, zgranie piłki głową do napastnika, który strzelił na 1-1. No i później się zaczęło. Druga bramka dla Islandii. No i Anglicy nie byli w stanie już odpowiedzieć.
Anglicy praktycznie no, nie istnieli, nie mieli, tak było widać, nie mieli jakiejś drużyny, czy też pomysłu, jak tą Islandię pokonać. Islandia mogła naprawdę wygrać 3-1 po bramce z przewrotki, nie udało się. Islandia to jest taka drużyna, która nie kombinuje, po prostu 2-3 szybkie podania jest pod polem karnym przeciwnika i po prostu ci zawodnicy strzelają i zdobywają te bramki. To jest dopiero ich drugie zwycięstwo na Euro w ogóle w historii, no bo pierwsze było w tym spotkaniu w fazie grupowej z Austrią 2-1 również. No Anglia rozczarowała po raz kolejny, a Islandia sprawiła największą sensację nie tylko w tym Euro, ale chyba w ogóle w historii Mistrzostw Europy.
No jeżeli nie policzymy Mistrzostwa Europy dla Grecji, ale na pewno to jest jedna z takich największych niespodzianek i zobaczymy, jaką wartość będzie miało to zwycięstwo, które Polska odniosła nad Islandią w meczu towarzyskim. Przekonamy się o tym za niedługo.
A wtedy było 4-2. Tak. Francja, co można powiedzieć o gospodarzach, na pewno zawodzą. Wygrali z Irlandią 2-1. Ale męczyli się okropnie. Po pierwszej połowie przegrywali 0-1, później Griezmann dwie bramki, taki przebłysk geniuszu tego zawodnika. No i Francuzi jednak wygrali 2-1, ale też w tej drugiej połowie mogli tych bramek zdobyć dużo więcej.
No ale z drugiej strony też, jeżeli mówimy o Irlandczykach, to powiedzmy tak, dopóki było ich 11-11, to Francuzi mieli naprawdę duży problem w momencie, gdy Irlandczycy musieli grać w 10 po czerwonej karce dla jednego z ich piłkarzy, no ta gra już wyglądała zupełnie inaczej, ale tak jak powiedziałeś, no póki co Francja nie przekonuje.
To na koniec tak, przypominamy, najważniejszy dla nas mecz 30 czerwca Polska z Portugalią, to są oczywiście ćwierćfinały Euro 2016, później 1 lipca Walia zagra z Belgią, 2 lipca Niemcy zmierzą się z Włochami i 3 lipca gospodarze Francuzi podejmą Islandię. My oczywiście o tych spotkaniach już za tydzień we wtorek powiemy. Dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę, byli z Wami
Łukasz
i Paweł, do usłyszenia. We'll be right back.